każdy kadr z tego filmu można powiesić na ścianie, a są takie, które zasługują na miejsce w galerii. Wiecie Państwo, jak oglądałam pierwszy raz ten film, to miałam taką refleksję, że to jest właśnie ten moment, kiedy technologia naprawdę dogoniła wyobraźnię. Opowiem Państwu o wspaniałym, absolutnie zjawiskowym filmie Duna w reżyserii Denisa Villeneuve'a. It's breathtaking. When you see sand here, imagine water. Wszystko zaczęło się we Florencji, ale nie tej Florencji we Włoszech, tylko w Florencji w stanie Oregon, gdzie Frank Herbert, autor Duny, przebywał z zadaniem dziennikarskim. Herbert w tamtych latach zajmował się freelancerką, pisał reportaże i jeden z tych reportaży właśnie zawiódł go do Oregonu, gdzie zobaczył niesamowity krajobraz. Tam Departament Rolnictwa prowadził pewien program mający polegać na, no właśnie, odzyskaniu ziem, które zostały zasypane przez ruchome piaski płynące z nad oceanu w głąb lądu. To, co Herbert zobaczył, głównie z lotu ptaka, bo wynajął na kilka dni mały samolot Cessna i latał nad tym krajobrazem, po prostu go wprowadziło w zachwyt i właśnie pod wpływem tego, co tam zobaczył, wymyślił, już Państwo się domyślacie, jeśli widzieliście film, tę niesamowitą krainę Arrakis, krainę zwaną Duną, gdzie toczy się akcja książki i filmu. Książka także opowiadają o rodach, o plemionach, o wieży Babel, nazwijmy to w skrócie, ludach, które mówią innym językiem ideologii, nastawienia do świata, ludach, które mają przeciwne stosunki do natury, do tego, jak powinniśmy eksploatować planetę, albo właśnie nie powinniśmy. To jest temat bardzo współczesny, prawda? Jest tak z książkami fantasy, ale także z książkami sci-fi, że one bywają często bliżej rzeczywistości niż literatura realistyczna, niż literatura obyczajowa i są na to oczywiście świetnie znane przykłady. Władca Pierścieni opowiadał o narodzinach faszyzmu i traumie II wojny światowej. Gra o Tron to z kolei komentarz do Realpolitik. Gdy spojrzymy na Dune, to staje się jasne, że to jest wykapane dziecko lat 60. O czym opowiada ta książka? Opowiada o rewolucji, powstaniu przeciwko imperatorowi, czyli tak naprawdę o upadku kolonializmu. Bardzo ważne wątki to oczywiście powrót do natury, życie w zgodzie z planetą. To także stale pojawiające się tematy tak zwanego New Age'u, czyli dominującej doktryny, dominującej ideologii lat 60. Herbert mieszkał w domu, który sam nazywał ekologicznym projektem demonstracyjnym. To był dom zbudowany przez niego na półwyspie, dom, który był zasilany, energia w nim czerpana była ze słońca i z wiatru. Był idealistą, był libertarianinem, był nieufny wobec centralizowanej władzy i to wszystko, w co wierzył, umieścił w swojej książce, która właśnie dziś, właśnie w pierwszej połowie lat 20. XXI wieku okazała się niesamowicie aktualna. Ale wtedy, w latach 60. było nieco inaczej. Problem stanowiła sama forma, w jaką chciał ująć opowieść o współczesnym świecie Herbert. Sci-fi było gatunkiem bardzo popularnym, ale w krótkich formach. I przyczyna była zupełnie kuriozalna. Otóż prestiżowe, renomowane wydawnictwa uważały, że ci czytelnicy, którzy interesują się sci-fi, raczej nie dźwigną długiej formy, że dla nich lepszą formą są nowele, opowiadania. Długa forma jest dla nich zbyt wymagająca. To było bardzo paternalistyczne i zupełnie błędne, co pokazała historia książki Duna. Książka Herberta, wydana przez niewielkie wydawnictwo, z roku na rok, z kolejnej grupy czytelników na kolejną grupę czytelników, stawała się nie tylko popularna, stawała się wręcz kultowa i była ewidentnym dowodem na to, że sci-fi staje się mainstreamem. Co się za to wydarzyło z ekranizacją tej książki? Bo bardzo szybko Hollywood, twórcy filmowi zastukali do Herberta i wyrazili zainteresowanie ekranizacją tej książki. Pierwszy był Alejandro Chodorowski, to jest wizjoner chilijski, który miał zresztą absolutnie fenomenalne pomysły realizacyjne i obsadowe. Wystarczy powiedzieć, że w jego wersji Dune mieli wystąpić Salvador Dali i Orson Welles. Zestawienie kompletnie surrealne, a muzykę mieli pisać Pink Floydzi. No, skala tego wydarzenia jednak przerosła producentów. Projekt się rozpadł, zanim zaczął być realizowany. A jakiś czas później prawa do książki kupiło duże studio Universal i wybrało wspaniale, bardzo ciekawego reżysera Davida Lyncha, żeby stanął na czele tego projektu. Tylko co się wydarzyło później? Oczywiście studio Universal przestraszyło się same swojego pomysłu i gdy film już był nakręcony, zabrało wszystkie rolki z taśmami i zmontowało tę historię po swojemu. David Lynch był zbulwersowany, przerażony, nienawidził tej wersji, którą zmontowało studio. I ten film z lat 80. No, nie przeszedł niestety, w każdym razie nie do tej chwalebnej historii kina. Ale ci z Państwa, którzy lubią ten gatunek i oglądali, no dobrze, to właściwie wszyscy z Państwa, bo myślę, że nie ma wśród widzów, którzy teraz mnie oglądają, takich, którzy chociażby nie słyszeli o Gwiezdnych Wojnach albo kątem oka nie widzieli którejś z części, gdy leciała w telewizji albo gdy potomstwo oglądało, bądź na odwrót, gdy rodzice oglądali, bo to właściwie jest film, fenomen pomiędzy pokoleniami. No i Gwiezdne Wojny. To jest jak zestawić treść Gwiezdnych Wojen z treścią Dune'y. No, nie powiem plagiat, bo to by było za dużo, ale George Lucas sam nie ukrywał faktu, że inspirował się Dune'ą. W każdym razie już na późniejszym etapie kariery nie ukrywał tego faktu. Przecież to jest także historia pustynnej planety, historia złego imperatora i chłopca, który jest przeznaczony do międzygalaktycznej misji. Podobieństw było zresztą więcej. W wersji pierwotnej scenariusza Gwiezdnych Wojen między innymi była tam naprawdę z nazwy podana przyprawa. A przyprawa to jest oczywiście ten drogocenny kruszec, który jest wydobywany na planecie Arrakis, na tytułowej Dunie. Historia potoczyła się, jak wiemy, tak, że Gwiezdne Wojny w tempie galaktycznym, z prędkością światła, podbiły kina na całym świecie i bardzo szybko George Lucas stał się potężną siłą w Hollywoodzie. I było trochę tak, że Herbert, nawet gdyby chciał pozywać o inspirację, o plagiat, to ta walka wyglądałaby jak pojedynek Dawida z Goliatem, więc sięgnął po inne oręże, po humor. Z kilkoma swoimi kolegami założył stowarzyszenie o nazwie Jesteśmy za silni, by pozywać George'a Lucasa. No wtedy, trzeba powiedzieć, nie byli oczywiście za silni, żeby pozywać George'a Lucasa, ale dzisiaj już bez wątpienia są spadkobiercy pisarza, producenci filmu Dune'a, twórcy filmu Dune'a, naprawdę osiągnęli niesamowity sukces. Druga część kinowego widowiska jest już za nami, a trzecia w drodze, zaplanowana na rok 2027. Pierwsza część zakończyła ceremonię oscarową aż z 6 statuetkami, co na film tego gatunku jest naprawdę rzadkością. Wspaniałe role zarówno Zendai, jak i Timothée'ego Chalameta, dwóch najbardziej gorących gwiazd młodego pokolenia. Zjawiskowe, niesamowite zdjęcia. Ten film ma ogromnie dużo mocnych stron. Jest mądrze uwspółcześnioną wersją książki z lat 60. Jest intelektualnie wyzywający, no ale strona wizualna wydaje mi się, że wygrywa. To jest film, w którym to, co było opisane na kartach powieści, staje się zupełnie zapierające dech w piersiach, gdy widzimy to na dużym ekranie. Ja polecam zawsze jak największy ekran. Każdy kadr z tego filmu można powiesić na ścianie, a są takie, które zasługują na miejsce w galerii. Wiecie Państwo, jak oglądałam pierwszy raz ten film, to miałam taką refleksję, że to jest właśnie ten moment, kiedy technologia naprawdę dogoniła wyobraźnię. Założę się, że gdyby Frank Herbert mógł zobaczyć ekranizację swojej książki, byłby oczarowany. Dziękuję Państwu, że ze mną byliście. Nazywam się Karolina Pasternak. Dziś opowiadałam o zjawiskowym widowisku kinowym, o Dune, a następne odcinki już są w przygotowaniu. Zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj. Zachęcam do tego, byście Państwo lajkowali moje filmy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie, gdzie możecie Państwo dla odmiany nie słuchać, a poczytać, co mam do napisania o kinie, o serialach, ale nie tylko. No i widzimy się niebawem.